Pomysły w Rzeszowskiej Galerii RZ Michała Drozda będzie to ekspozycja, jest pretekstem do rozmowy. Rozmawialiśmy o rozmaitych ścieżkach twórczych i również o nauczycielach Michała. A teraz może z drugiej strony, co nieco odrobinę warsztatu, bo przecież każdy z nas w swoich urządzeniach mobilnych ma tak zwany aparat fotograficzny albo prawdziwy aparat fotograficzny. Czy jest coś takiego jak fotografia wakacyjna?
No jasne, jest nie tylko wakacyjna.
Artystyczna fotografia wakacyjna, rozwinijmy to.
Jasne, może być. Jest tak samo fotografia z telefonu, która może być pokazywana na wystawach i te zdjęcia mogą być naprawdę bardzo dobrej jakości. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że pewnych rzeczy telefonem zrobić nie możemy tak do końca. Natomiast większość rzeczy takich krajobrazowo, turystyczno, architektoniczno, miejsko, przyrodniczo, portretowo w zasadzie też możemy zrobić.
To zależy od tego, jak dobry jest ten aparat?
Właściwie wszystkie smartfony są równie dobre.
Czy bardziej to zależy od wykonującego zdjęcie po prostu?
Na pewno od wykonującego. Telefon nie musi kosztować 5000. W zasadzie już dzisiaj nawet te telefony, najtańsze smartfony mają tak znakomite obiektywy i matryce, że zresztą w tej chwili to wszystko polega na oprogramowaniu. W tej chwili to oprogramowanie i ten procesor i ten postproces, który w telefonie, który nam tam wszystkie błędy, jakie byśmy mogli zrobić, poprawia, gwarantuje to, że te zdjęcia naprawdę są świetne, bo jest to wszystko opracowane przez fachowców.
Tu jest cały czas pytanie o to, o odtwarzanie rzeczywistości i kreowanie rzeczywistości. W przypadku wakacyjnych fotografii też możemy mieć kreatywne fotografie, te kreatywne zdjęcia.
No, jak najbardziej. No, jedno i drugie. No, tylko musimy sobie zdawać sprawę, żeby tego nie mieszać. Żeby na przykład w zasadzie z dokumentu można zrobić sztukę o tyle, że może ten dokument mieć swoją wielką wartość, może mieć też całą grupę fanów, którzy zapłacą niezłe pieniądze za zdjęcie po prostu dokumentalne, bez najmniejszej ingerencji, obróbki i tak dalej. Ale z drugiej strony to nie powinniśmy też zdjęć, które jakby nie odpowiadają kryteriom dokumentu, stawiać jako dokument. Czyli zdjęcia, w których chociażby jeden piksel został przeniesiony i zmieniony, czy coś wkopiowane, sklonowane i albo w ogóle w sposób bardzo subiektywny patrzone, w sensie, nie wiem, światła, w sensie tematu, w sensie w ogóle takiego podejścia od fotografa. Więc takich rzeczy nie powinniśmy absolutnie stawiać jako dokument, tylko po prostu wiedzieć. No to jest tak, jak jest muzyka poważna i muzyka rozrywkowa. Tak samo i tutaj.
Skoro tak wiele już potrafią te telefony, te aparaty, które są w naszych urządzeniach mobilnych, to co można radzić osobom, które się wybierają na wakacje i chcą sobie sfotografować, nie wiem, Zamek Królewski w Warszawie, Jeziora Mazurskie, zależy od obiektu,
można,
w dużej mierze.
Można po prostu pojechać i próbować to robić. Można też poczytać o tym, jak to robić i jak sobie ludzie radzą. Jest sporo blogierek takich u nas w Polsce, kobiet, młodych dziewczyn, które robią bardzo ciekawe rzeczy telefonem i udzielają porad i prezentują jakieś filmiki takie swoje. Można poczytać, można też popróbować, korzystając z tego czasu wakacyjnego, poświęcić jakiś taki jeden dzień na próby, ale też dużo tutaj nam pomoże sam instynkt. Po prostu no, patrzymy na jakiś obiekt i bierzemy do ręki telefon. Mamy tam, zakładam, dosyć duży wyświetlacz. To postarajmy się w tym wyświetlaczu zobaczyć taki pomniejszony obrazek tego, co chcemy. I dobrze wpatrzeć się w to. I jak się dobrze w to wpatrzymy, to wtedy będziemy wiedzieli, że jak przesuniemy w lewo, no to unikniemy jakiejś tam rzeczy niepotrzebnej. Jak przesuniemy nieco w dół, to będzie tyle, ile trzeba na dole i tak dalej, i tak dalej. I to nie są rzeczy trudne, tylko no, trzeba mieć do tego jakieś zacięcie. Trzeba chcieć starać się to rozwijać, a chociażby dlatego, że poprzez ten nasz telefon jesteśmy w stanie stworzyć jakąś historię, nie wiem, rodziny, jakieś no, bardzo ciekawe rzeczy. Nie musimy dzisiaj wydawać pieniędzy na filmy, na aparaty, chodzić do fotografa, robić odbitki i tak dalej. Tylko musimy pamiętać, że no, chmura to jest jeden dobry pomysł, ale też bardzo często trzeba te zdjęcia jednak magazynować gdzieś i w komputerze, i na zewnętrznym dysku, bo one nam mogą po prostu zginąć kiedyś.
Inaczej fotografujemy człowieka? Różne są pewnie metody. Plan amerykański, portret i tak dalej.
Człowieka
i tak
fotografujemy wedle przepisu Roberta Franka. Po prostu po ludzku. Tyle.
I, jak sama nazwa wskazuje.
I on kiedyś właśnie powiedział, że jeżeli się chce fotografować świat z ludźmi i tak dalej, to trzeba ten humanizm wyciągać z ludzi i ludzi fotografować jak istoty godne właśnie tego humanizmu. Więc nic więcej. Oczywiście, jeżeli będziemy obserwować jakieś bardzo popularne portale, gdzie młodzi ludzie fotografują siebie, czy jakby, nie wiem, zostaniemy w jakiś sposób oszołomieni portretami jakimiś modowymi, glamurowymi i tak dalej, to już trochę gorzej jest, bo się pakujemy w taką sprawę bardzo komercyjną, bardzo taką poważną i jakby zatracimy tutaj jakiś taki wątek, nie wiem, swój własny, szczery i tak dalej, i tak dalej. Ja zachęcam do fotografowania rodziny, bliskich i tego wszystkiego, co jest wokół nas, w sposób kompletnie nie nadęty jakąś komercją, bez jakby myślenia o tym, że ja na tym zarobię, że ktoś ma to oceniać, że ja chcę dostać dziesiątki lajków. Po prostu to są rzeczy absolutnie drugorzędne.
Bez pozy. Fotografowanie bez pozy. Po to, żeby to zostawić, żeby to mieć, żeby to było świadectwo chwili.
Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. To dzisiaj nam daje telefon. Daje nam także możliwość zrobienia krótkich filmów, które też są ważne. Na przykład no, mamy babcię, dziadka, zaczyna jakąś opowieść i jesteśmy w stanie zrobić jakiś krótki film. No i wiemy o tym, że ani ten dziadek nie będzie żył wiecznie, ani my. Mamy kapitalną pamiątkę z tego, co nie było możliwe lat na przykład 30 temu. Trzeba było być filmowcem, trzeba było mieć kamerę i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj my to mamy wszystko w telefonie.
Zależy, jak użyjemy tego telefonu, ale przecież z drugiej strony też są warsztaty fotograficzne, które też ty prowadzisz, więc warto też tu się doskonalić.
Najbliższe warsztaty fotograficzne zaczynają się prawdopodobnie w poniedziałek już w Rzeszowskim Stowarzyszeniu Fotograficznym, które to warsztaty prowadzi i będą to warsztaty dla seniorów. I serdecznie polecam, bo przy odrobinie wolnego czasu warto pójść, warto posłuchać, warto się czegoś nauczyć.
Ale z drugiej strony też są przecież kierunki studiów, są zajęcia na studiach, gdzie nauczyciele akademiccy przypominają o tych podstawowych zasadach, posiłkując się bardzo starym sprzętem, bardzo klasycznym sprzętem. Dlaczego?
Och, wydaje mi się, że chyba już coraz mniej. No może z uwagi na to, że po pierwsze sentyment, po drugie, że ten stary sprzęt był o wiele prostszy do ogarnięcia, w sensie przysłona, migawka i to wszystko. No.
Ale teraz mamy to samo. Teraz w zasadzie migawka tylko.
No, producenci aparatów dzisiaj ciągle doskonalą ten sprzęt i on, nigdy nie możemy powiedzieć, że on już jest doskonały. On już jest gdzieś tam bliski doskonałości. On jeszcze ma swoich wiele wad. Wiele drobnych wad. Przy całej tej zalecie, że nie trzeba tych filmów, że nie trzeba angażować chemii, że tutaj nie ma takiej degradacji środowiska jak po tej chemii z kolorowej, z filmów i tak dalej, ale mamy mnóstwo możliwości. Producenci się prześcigają w tym, żeby to menu było atrakcyjne, żeby tam nie wiadomo co było. No tutaj jakiś czas temu Tadeusz Rolkę powiedział, że on tak sądzi, że niebawem to w szczoteczce do zębów będzie aparat fotograficzny, więc to tak wygląda.
Osobiście również robisz zdjęcia telefonem komórkowym?
Bardzo często. Bardzo często i często bywa tak, że to, czego nie zrobi aparat, zrobi telefon i odwrotnie. I tutaj nie ma absolutnie, nie wiem, jakiegoś, nie wiem, to jest gorsze, to jest mniej poważne, absolutnie.
Szybsze na pewno.
Tak, telefony znakomicie robią panoramiczne zdjęcia i te panoramiczne zdjęcia z telefonów są o bardzo wielkiej rozdzielczości. Są to naprawdę bardzo ostre zdjęcia. No ja mogę tylko tyle uchylić jakiejś tam drobnej tajemnicy, że zdarza mi się niekiedy na przykład zrobić jakieś niewiarygodne niebo telefonem i później to niewiarygodne niebo z tego telefonu wmontować w zdjęcie, które było zrobione bardzo drogą cyfrówką. I w finale nie widać tego, że tutaj jest taki kombinacja telefon i cyfrówka.
I to jest praca twórcza, to jest praca artystyczna, ale oparta na znajomości warsztatu. Jak wiele takich fotomontaży będziemy mogli zobaczyć podczas tej wystawy piątkowej?
Jest kilka zdjęć faktycznie zmontowanych, bo było rzeczą absolutnie normalną, że ja prędzej czy później będę musiał ten Photoshop na jakimś poziomie takim poważniejszym opanować. Ale to też stało się dzięki temu, że wokół mnie jest kilku niezwykle sprawnych i uzdolnionych grafików, którzy mi to pomagali i którym patrzyłem na ręce i w końcu stwierdziłem, że no nie mogę już dłużej ich wykorzystywać, tylko no muszę sam. No i tak się zaczęło. W tej chwili robię to po swojemu. Z Photoshopem jest tak jak z ciemnią. Można mieć tam opracowane swoje takie jakieś skróty i swoje dziwne jakieś ruchy, podobnie jak w ciemni. No mnie szczególnie zawsze intrygowały kwestie takie ingerencji w obraz, oczywiście ten poza dokumentem, w sensie ostrej, miękkiej maski, w kopiowaniu czegoś. A Photoshop daje ogromną przewagę nad ciemnią, dlatego że no tutaj nie zniszczymy dużej kartki bardzo drogiego papieru, nie musimy nic rysować, nie musimy nic wycinać, nie musimy nic ćwiczyć manualnie, żeby to wyszło, tylko powiększamy obraz do praktycznie jednego piksela i dłubiemy tam ile się da, więc będzie kilka montaży faktycznie, ale w zasadzie one są niewidoczne.
To prace z jakich lat, przypomnijmy?
No tutaj są zdjęcia takie, które zrobiłem w studiu wiele lat temu, czyli powiedzmy jakieś tam 12 lat temu, jakieś 5 lat temu i te zdjęcia były na tyle dla mnie jakby pojedyncze i niepełne i jakby nie zawierały całej tego sensu, jaki chciałem. Tylko no, zrobiłem, bo zrobiłem, bo z myślą, że kiedyś ja to jakoś skombinuję, wmontuję. Zresztą one też zostały zrobione z myślą tego, że ja je będę montował w ciemni, że ja po prostu będę pracował na ostrych maskach i ja je sobie wkopiuję pięknie w ciemni. No oczywiście dzisiaj jest tym problem, bo to już nie polega na tym, że nie ma papieru, tylko papier bromowy fotograficzny po pierwsze jest bardzo drogi, po drugie już on nie ma takiej jakości, często jest on stary, przeterminowany, podobnie z filmami, więc zacząłem to robić Photoshopem.
I w efekcie mamy pracę, zobaczymy pracę dużo wielkoformatowe.
To nie są takie wielkie formaty. No to są zdjęcia w porywach powiedzmy tam jakieś 60-70 cm, 80.
No to średni format.
Tam 40.
Przyjmijmy.
No w każdym razie do takiej niewielkiej galerii z jakiegoś dystansu powiedzmy tam 1,5 metra można to zupełnie przyzwoicie oglądać.
Na koniec powiedz, jakie są trendy, czy można je określić w ogóle trendy w dzisiejszej polskiej fotografii artystycznej na początku XXI wieku? No w zasadzie już trzecia dekada się zaczęła.
No w polskiej fotografii artystycznej to jest trochę taki...
Na kogo warto zwrócić uwagę?
To jest trochę takie zamieszanie w tej chwili, dlatego że my się ciągle motamy między mieć i być. I tutaj wielu zdolnych ludzi jakby no usiłuje na tej fotografii zarobić, bo no mają warsztat, posługują się przyzwoicie tym wszystkim i jakby ta sztuka jest gdzieś tam powiedzmy, zostawiona na bok.
Czyli idą w stronę użytkowości, reklamy na przykład?
Tak. No jest coś w rodzaju pop-artu. Jest taki pop-art fotograficzny, ale też i są pewne niezależne trendy, ale mnie się wydaje, że naprawdę warto interesować się tą fotografią z lat 80., 70., dopóki jeszcze ci fotografowie żyją, funkcjonują, można zobaczyć od czasu do czasu ich wystawy, można od czasu do czasu jakąś pracę zakupić. A no, my w tej chwili, no, jest ogromna fascynacja tym, co może aparat. Już parę osób w Polsce wykorzystuje sztuczną inteligencję. I ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jaki jest mój stosunek do sztucznej inteligencji. No, nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo nie za bardzo się na tym znam. Dopóki można robić to warsztatowo, samodzielnie, bez używania jakichkolwiek maszyn, to, no, to powinno się to robić samodzielnie.
Sztuczna inteligencja to jest część większej dyskusji, która się teraz rozpoczęła, nabiera rozpędu w aspekcie rozmaitych procesów twórczych dotykających nie tylko pewnie fotografii, nie tylko malarstwa, ale wielu innych dziedzin. Jakbyśmy zaczęli, to pewnie byśmy do wieczora nie skończyli o tym rozmawiać. A zachęcamy do obejrzenia wystawy, której wernisaż odbędzie się w najbliższy piątek, 11 sierpnia w Galerii RZ przy ulicy 3 Maja 16 w Rzeszowie. Fotopato Pomysły. Michała Drozda, autor tej wystawy, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie, dziękuję Radiu.